Wracamy do naszych podlaskich charakterów. Audycji, która pokazuje najciekawszych mieszkańców regionu, którzy mają gen podlaski. Dzisiejsze spotkanie będzie nietypowe, bo nasz gość na nagranie nie tylko wybrał miejsce odległe od radiowego studia, ale zapowiedział też, że skoro mamy rozmawiać o muzyce, to muzyka koniecznie musi być w tle rozmowy. Takiemu podlaskiemu charakterowi się nie odmawia, zatem zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie z Adamem Strugiem.
Podlaskie charaktery.
Adam Strug to śpiewak i instrumentalista. Autor piosenek, poeta, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, producent i kurator muzyczny, etnomuzykolog czy wreszcie popularyzator muzyki tradycyjnej. Pochodzi z północnego Mazowsza, pomiędzy Łomżą a Wysokim Mazowieckiem. Urodził się w Piszu, ale uczęszczał do szkoły podstawowej w Łomży i liceum ogólnokształcącego w Warszawie. Wpływ na jego zainteresowania muzyką miała babcia, która śpiewała barokowe pieśni nabożne przy pracach kuchennych. Jest pomysłodawcą zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej oraz założycielem Strug Kompanii. Sam również śpiewa bardzo chętnie.
Żegnam was, królowie, książęta, cieszcie się.
Czy pan się czuje podlasianinem, bo mazowszaninem na pewno?
Nie czuję się podlasianinem, ale te strony nie są mi obce. Tak się moje losy potoczyły, że najwcześniejsze dzieciństwo spędziłem na Podlasiu. Potem w granicach obecnych województwa podlaskiego, bo dzieciństwo w Łomży i okolicach, a do liceum poszedłem w Warszawie. Ale genetycznie jestem mazowszaninem i to się nie zmieni.
Ta kraina jakoś tak zapadła w panu, że pan sięga do tych pieśni ciągle?
Proszę pani, to jest nasz prajęzyk, nie tylko muzyczny. Ta muzyka ma pierwszeństwo nie tylko ze względu na wiek, ale też swoją urodę.
Co jest w niej takiego, że sięgamy po nią?
W tej muzyce jest dobro, piękno, realistyczna antropologia, nie hurra optymistyczna, tylko skomplikowana jak nasze życie. To ma też wyraz w partyturach instrumentalnych, to co różni muzykę polską od innych muzyk plemiennych. Mianowicie polskie utwory instrumentalne, te oryginalne, są ni smutne, ni wesołe. Czyli jest tam trochę światła i trochę ciemności. W XIX wieku inwazja Niemczyzny i w konsekwencji za muzykę ludową uważa się dzisiaj te usia-siusia, takie durowe, dosyć infantylne poleczki. A to nie jest prawda o polskiej muzyce instrumentalnej. Ta jest niezwykle wyrafinowana w swoim czasie. Ta nasza muzyka oryginalna święciła triumfy w całej Europie. Na przykład Polonez, który rozpoczynał wszystkie bale na dworach europejskich od Lizbony po Moskwę, gdzie mamy taki gatunek muzyczny skrzypcowy na skutek związków dynastycznych w Szwecji jak Polska. Jest to jeden do jednego przypisana nasza muzyka, głównie kujawska, ale nie tylko. Czyli, że mamy w tej muzyce pokład, który jest plemienny, ten najstarszy, mamy katolicki z połączenia muzykę szlachecką i tych troje daje fenomen, jaki określamy mianem polskiej muzyki tradycyjnej.
A właśnie, to co słyszymy w tej chwili, to jest właśnie tradycja tradycji?
To jest muzyka tradycyjna wprost, ale mamy tutaj trzy regiony. Łęczyckie, czyli dzisiejsze łódzkie, Radomszczyznę, czyli dzisiejsze mazowieckie, ale historycznie to jest najbardziej na północ wysunięta część Małopolski i wreszcie tutejszy rytm muzyczny, czyli suwalski, powiedzmy, no tutejszy jak tutejszy. To skomplikowane. Muzycy reprezentują ten zachowawczy nurt w muzyce tradycyjnej, określany mianem in crudo, czyli bez stylizacji. Chodzi o to, by potraktować tę muzykę jeden do jednego z szacunkiem, bez tego takiego podejścia z bryczki, że jak ktoś to uwspółcześni albo doda temu taką oprawę, czy to symfoniczną, czy jazzową, czy jaką bądź, to o, to wtedy, albo na przykład taką jak zespoły pieśni i tańca, o, to wtedy jest coś. Nie. To wtedy jest niestety nicość, gdyż adoptowanie tej muzyki jest niezwykle trudne. Jej wykonawstwo jest trudne, dlatego że jest ona integralnie związana z dialektem. Wraz z zanikiem dialektu zanika ta muzyka. Na pewno tak się dzieje z pieśnią, ale analogicznie jest muzyką instrumentalną, gdyż nuta skrzypcowa polska jest ze śpiewu.
Kiedy pan teraz szuka tego prapoczątku, to jeszcze można go znaleźć? Czy on już jest sfolkloryzowany?
Gdyby szukać chronologii, to oczywiście najstarsza warstwa repertuarowa to są rzeczy jeszcze sprzed wędrówki ludów. To są pieśni obrzędowe, weselne, wykonywane przez kobiety. To jest ta najstarsza rzecz. Czy można to gdzieś spotkać? Można. Można jeszcze spotkać oryginał, ale nie ma tu już wymiaru społecznego. Nie ma bowiem zapotrzebowania na takie wesela. Wieś dokonała wyboru. Wyborem wsi jest disco polo. W konsekwencji oryginalna muzyka plemienna odchodzi w zapomnienie. A szkoda. Nie znam odpowiednika wśród narodów Europy i świata. Narodu, który tak łatwo pozbyłby się własnej muzyki plemiennej. A stało się to niedawno. Wraz z elektryfikacją wsi. Czyli lata 60. Zbiega się tu amerykańska kontrkultura, czy też antykultura, jak kto woli. Jednocześnie jest elektryfikacja wsi. Dochodzi tutaj nowoczesna, powiedzmy, muzyka. A ta tradycyjna nagle odchodzi w zapomnienie. Nie ma na nią, po prostu nie ma na nią zapotrzebowania. Muzykanci, którzy święcili triumfy w swoich stronach rodzinnych, nagle nie mają zamówień, prawda? Bo wszyscy chcą śpiewać tak jak Maryla Rodowicz. Z całym do niej oczywiście szacunkiem, bo ja nie mam nic do Maryli Rodowicz, tylko chodzi mi o takie przesunięcie. Gdyby to jeszcze inaczej opisać, to także to, co prymitywne, zawsze wypiera to, co kunsztowne. Nasza muzyka tradycyjna w tym oryginalnym wydaniu jest niezwykle kunsztowna, bardzo trudna. Że się powtórzę, współcześni utożsamiają ją z tym usia-siusia, które wzięło się z Niemczyzny, z muzyki Straussów i tak dalej, która zrazu zawędrowała na dwory szlacheckie, a potem gmin podsłuchał i przejął to i uważa dzisiaj za swoje.
Podlaskie charaktery.
Próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy ta babcia, która śpiewała, wpadła panu tak bardzo w ucho, że pan się zajął muzyką?
To znaczy, ja to miałem rzeczywiście w domu, babka śpiewała, nie uważała się za śpiewaczkę, ale śpiewała pięknie, bardzo była muzykalną osobą. W czasie prac domowych śpiewała głównie nabożne pieśni trwające po kilkadziesiąt minut, a ja jak gąbka nasiąkłem tym repertuarem, nie mając świadomości ani co to jest, ani skąd pochodzi muzyka, skąd są wiersze, ani że w przyszłości będzie to moją profesją. Gdy byłem licealistą, tak pod koniec liceum, trafiłem na antologię baroku polskiego i skonstatowałem, że oto moi półanalfabeci z wiosek drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem śpiewają kwiat barokowej literatury polskiej. Oczywiście oni też nie mieli świadomości pochodzenia tych rzeczy. To zwróciło moją uwagę, bo skoro wiersz jest tak stary, to skąd wzięła się melodia? Otóż w tamtych czasach wiersze z automatu niejako obrastały muzyką. Czyli to, co śpiewane jest w wioskach drobnoszlacheckich północno-wschodniego Mazowsza, które w tej chwili znajduje się w granicach województwa podlaskiego, to jest żywa muzyczna skamielina barokowa. Maniery wykonawcze, dialekt, ta najstarsza forma mazurzenia, to są te czcigodne pozostałości po dawnej muzycznej i literackiej kulturze Polaków.
My zresztą nie wiemy, że kiedy śpiewamy pieśni wielkopostne, to one też mają kilka stuleci.
Jak najbardziej, to mamy w wioskach katolickich, no to jest w ogóle nadreprezentacja wątków pasyjnych, w wioskach prawosławnych, unickich albo mieszanych, dla odmiany jest nadreprezentacja wątków bożonarodzeniowych. Nie wiem, z czego to się bierze. Przypuszczalnie jest to jakiś taki przechył, powiedzmy, teologiczny. Że tutaj w katolicyzmie jest ten kult męki jakoś tak szczególnie podkreślony, co zaowocowało właściwie trudną do oszacowania liczbą polskich pieśni pasyjnych. Każda z tych pieśni, tworzonych przez najważniejszych polskich poetów renesansu, baroku i tak dalej, w każdej wsi śpiewana była na trochę inną melodię. Czyli że ta plemienna muzykalność adoptowała wątki muzyki katolickiej i z owego zderzenia, z owego miksu tworzą się te śliczności.
Podlaskie charaktery, jak Państwo słyszą, dzisiaj w zupełnie innym anturażu i scenerii, ale trudno mówić o muzyce bez muzyki. Szukam Pana duszy, podlaskiej duszy, no bo jednak te klimaty tutaj, w tym tyglu kulturowym też są najbardziej piękne do odczytywania.
Proszę Pani, trudno się w Podlasiu nie zakochać. To pojęcie dzisiaj się rozmyło, bo granice Podlasia, te historyczne, one właściwie przebiegały zupełnie inaczej. Przypomnę Liwiec podwarszawski, zamek w Liwie. To była twierdza na granicy historycznego Mazowsza i Podlasia, czyli właściwie rzut beretem od Warszawy. Ale skupmy się na tym potocznym określeniu, prawda, rozumieniu tego pojęcia, jakim jest Podlasie. No proszę pani, to tu jest tak pięknie, po prostu gdzie się nie pójdzie, tutaj te okolice Starej Grzybowszczyzny, Krynki, Kruszyniany, przecież to są absolutne cuda. I jeszcze coś, to, że zachowało się tutaj tyle jeszcze architektury drewnianej, że jeżdżę tu po tych wioskach pylnymi drogami, polnymi, leśnymi, wjeżdżam, jeden murowany dom, wszystko w drewnie. To są rzeczy absolutnie niebywałe. No i wreszcie charakter tutejszych ludzi, niezwykle otwartych. Gdybym miał to jakoś opisać jako człowiek z zewnątrz, to wiedziałbym, że to są ludzie bez drugiego dna. I to jest komplement. To znaczy, że to jest rodzaj... I myślę, że nie idealizuję, bo wiadomo, każdemu ciężko, zawsze są jakieś konflikty, czy w rodzinach, czy sąsiedzkie, ale jest tutaj taki rodzaj jakiejś takiej otwartości, niezwykłej gościnności, serdeczności, prostolinijności, czyli tego wszystkiego, co współcześnie, niestety, jako jednostki i zbiorowości tracimy.
Ale czy kiedy pan zatrzymuje się przy ławeczkach, na których siedzą ludzie, to prosi pan o to, żeby zaśpiewali?
Tak, proszę pani. Gdy ktoś zbiera znaczki, to gdzie nie pójdzie, to w jakimś starym strychu znajdzie klaser. A ja jestem zbieraczem muzycznych pereł, więc gdy spotykam kogoś na ławce albo na jakimś przystanku PKS, to oczywiście pytam o muzykę i częstokroć trafiam bezpośrednio do źródła. To się zmieniło. Wraz z odejściem pokolenia urodzonego przed I wojną światową coś się bezpowrotnie skończyło. Zrazu na poziomie dialektu, a z czasem także muzykalności. Więc współcześni młodzi, którzy chodzą tymi tropami, mają zdecydowanie trudniejsze zadanie. Ja to miałem w domu. Pamiętam elektryfikację wsi. W Łomżyńskiem za karę, niektóre wioski, ale też na Kurpiach Zielonych, za karę, za działania antykomunistycznego podziemia po II wojnie, elektryfikowano te wioski najpóźniej. Więc stara muzyka była tam jeszcze żywa, naprawdę. Nią się posługiwano, ludzie byli z tym repertuarem osłuchani, byli znawcami, koneserami.
Czyli paradoks po prostu.
Tak, tak. No jest taki paradoks, że im biedniej, tym piękniej. Jest taki piękny wiersz Herca, im prościej, tym piękniej, o słodka prostoto, o szczęście bogacza, co rzucił swe złoto.
Bardzo ładne. Ja jestem z Łomży, urodzona w Zambrowie, więc właściwie te ślady są bliskie i dopiero w dorosłym wieku zauważyłam kurpiowszczyznę w swoim rodzie, a pan sięgnął również po te wspaniałe pieśni kurpiowskie.
Myśmy mieli Kurpiów sąsiadami, bo do pierwszej kurpiowskiej wioski było 7 km rowerem przez pole. Więc małżeństw mieszanych pomiędzy drobną szlachtą a Kurpiami nie było. To właściwie Zagierka się zaczęła. Te grupy etnograficzne ze sobą nie przepadały. Kurpie mają inną mentalność. Powiedziałbym, że szlachta to takie zakapiory, a Kurpie są bardzo introwertyczni, pozamykani.
A się właśnie mówi o Kurpiach, że są zakapiory.
No tak się mówi, ale ja to widzę to inaczej. Oczywiście, że nie należy z Kurpiami zadzierać, ale...
Bzi zabzi,
tak. Nie należy z Kurpiami zadzierać. Na skutek izolacji przyrodniczej, naturalnej, zachowała się tam najstarsza forma mazurzenia igwarowego i muzycznego. Niestety. Wszystko, o czym mówię w czasie teraźniejszym, właściwie odnosi się do czasu przeszłego. Kurpiowszczyzna zielona w muzyce funkcjonuje wyłącznie w sytuacjach funeralnych. Cała reszta to folklorystyczne działania miejscowych zespołów, ale zmilczę ten temat, bo ja nie chcę na pewno nikogo ranić. Z tym, że to są, merytorycznie to są nieporozumienia.
Czyli cepeliada taka po prostu trochę?
Tak, używamy tego określenia, ale to po prostu jest to spłycona, estradowa wersja donikąd. A tych jakości muzyki tradycyjnej, wykonywanej w domu, śpiewanej przez spontanicznie zebrane składy sąsiedzkie, żadna jakość scenicza tego nie odda. To jest po prostu niemożliwe. W naszej działalności popularyzatorskiej przełamujemy formułę koncertową na każdym możliwym poziomie. Począwszy od tego, że angażujemy publiczność do wspólnego śpiewania, że unikamy sceny, nie robimy żadnego wejścia, jesteśmy z ludźmi, jesteśmy w środku. No i coś z tego wynika lub nie wynika, to trudno mi to ocenić. Nie mam do własnej pracy dystansu. Patrząc na to, co tutaj się dzieje, widać wyraźnie, że jesteśmy narodem świeżo muzycznie i tanecznie zdewastowanym. Że wystarczy tylko tę szybkę przetrzeć i nagle okazuje się, że wszyscy tańczą i śpiewają, nie ma problemu. Wczoraj śpiewaliśmy razem Kochanowskiego, przecież większości z tych ludzi nie znam, oni nie znają tego repertuaru, 2-3 obroty śpiewamy razem. Czyli jest to jeszcze możliwe. Niestety, ta stara nuta odchodzi moim zdaniem bezpowrotnie w zapomnienie.
Ale myślę, że jest podobnie z wieloma rzeczami, że musiało minąć pokolenie być może naszych rodziców, żebyśmy my mogli odkrywać właśnie pieczenie chleba, bycie w całkowitej głuszy, bo nie ma tutaj w miejscu, w którym rozmawiamy, internetu, że może to jest właśnie jakaś mega wartość.
To znaczy na pewno jest tak, że to uzależnienie od mediów elektronicznych jest już w tej chwili problemem, poważnym problemem społecznym. Na pewno wpływa to na osłabienie więzi, a co za tym idzie także kultury plemiennej, wspólnotowej, to bez wątpienia. Jeżeli gdzieś coś się w muzyce urodzi jeszcze, to właśnie w środowiskach, które patrzą na muzykę tradycyjną polską z szacunkiem należnym jej, który przejawia się tym, żeby nie doprawiać jej gęby, żeby potraktować ją jako wartość samą w sobie. Gdzieś właśnie między tymi ludźmi, a ciszą naszych lasów, naszych pól, może coś jeszcze się odrodzi.
Podlaskie charaktery.
Kiedy pan podróżuje po Podlasiu, a przecież Podlasie to jest kraina, która jest również i Mazowszem, i Suwalszczyzną, które z tych miejsc są dla pana najcenniejsze?
Zdecydowanie najcenniejsze dla mnie są Szlachetczyzny Łomżyńskie, czyli ten pas po południowej stronie Narwi między Łomżą a Wysokiem Mazowieckiem.
Dlaczego?
A to ze względu właśnie na tę drobną szlachtę, która tam żyje i która do wczoraj praktykowała najstarsze polskie pieśni nabożne, a to jest podstawowy przedmiot mojej pracy i studiów.
A gdyby pan miał okazję zamieszkać tutaj, to gdzie?
Właśnie ostatnio narajono mi domek tam na tych Szlachetczyznach. Chyba w to nie wejdę z jakichś tam innych obiektywnych powodów, ale kto wie, kto wie. Oczywiście Kurpiowszczyzna Zielona jest bardzo piękna, kocham tę muzykę. Jednocześnie myślę, że zawsze byłbym tam kimś z zewnątrz. Poza tym jeszcze mam jeden problem, mianowicie taki, że wszyscy pomarli. Mam 55 lat i po prostu to towarzystwo, które kształtowało mnie, gdy byłem dzieckiem, po prostu już odfrunęło. Więc podróże w tamte strony to podróże na cmentarz.
Co by pan chciał uchronić, gdybyśmy na przykład rozmawiali 10 lat później i patrzyłby pan już z perspektywy, to co jest najcenniejsze?
Proszę pani, oczywiście, że w kontekście, o którym mówimy, najcenniejsze są pieśni polskie. No, nie bez kozery fascynowali się nimi wszyscy nasi muzyczni i literacy geniusze, zresztą nie tylko nasi. To jest cecha w ogóle literatury i muzyki w całym świecie, że gdy przyjrzymy się tej pierwszej lidze, to oni wszyscy jak jeden mąż kochają pieśni Ojczystej Ziemi. To nie jest przypadek. Pieśni Ojczystej Ziemi i Orient. Dlaczego? Bo wiedzą co dobre. Czyli, że jeżeli na czymś by mi zależało, to na tym, żeby po prostu żeby ta muzyka jednak jeszcze brzmiała, jeszcze, żeby to nie było tak, że jest koniec i mamy tylko tę, państwo wybaczą, cholerną amerykańszczyznę. To jest kulturowa droga donikąd. Nie można zbudować cywilizacji w 200-300 lat. Przecież inwazja muzyki amerykańskiej zaorała krajobrazy muzyczne całego świata. Niektórzy mieli do czego wracać jak Grecy, bo mieli piękną muzykę cerkiewną. U nas Kościół sam się zreformował, mówię o katolicyzmie. W konsekwencji ta muzyka nie ma już takiego naturalnego zaplecza, jakim niegdyś Kościół był. Także nasza sytuacja, nas Polaków, kulturowa jest niezwykle trudna.
Ale też jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zmieniliśmy się, nie śpiewamy, nie spotykamy się.
Tak, Polacy byli do wczoraj niezwykle rozśpiewanym narodem. Nagle są narodem milczącym, narodem głuszców, którzy jeżeli coś mogą razem zaśpiewać, to Hej Sokoły albo Barkę. To jest wiele powodów. Te, o których mówiliśmy wcześniej, czyli elektryfikacja wsi, inwazja muzyki amerykańskiej, ale jest jeszcze coś. Swoista anarchia polskiej muzykalności, o której mówi powiedzenie, co wieś, to inna pieśń. Czyli, że Polakom trudno jest zaśpiewać razem, gdy są z różnych regionów. Ba! Trudno jest im śpiewać, jeśli nawet są z jednego regionu, ale z wiosek oddalonych od siebie. W związku z tym jest to szalenie trudne zagadnienie, a to, co robimy, no to jest po prostu, no to jest jedyne, co zrobić można, czyli podać tę muzykę najwierniej, jak to możliwe, w takiej konwencji, w której śpiewak jest jedynie instrumentem, który opowiada tę samą od wieków historię o miłości, śmierci, nadziei i rozczarowaniu, czyli takich, powiedzmy, tematach rudymentarnych.
Mam wrażenie, że jest pan po prostu praktykiem idei, to znaczy woli pan robić niż opowiadać o tym wszystkim.
Oczywiście, proszę pani, no to jest ze wszystkim, to jest tak z miłością, prawda, gadać o miłości, czy ją praktykować, oczywiście praktykować, z muzyką podobnie. Nie mam większej frajdy muzycznej niż tradycyjny śpiew. Poruszanie się w tych skalach nietemperowanych jest po prostu przyjemnością wręcz fizjologiczną.
Jechałam przez las właśnie na koniec świata.
analogicznie z muzyką instrumentalną, że jest to wielka frajda, bo z jednej strony jakoś niewtajemniczonego, a cały czas to samo, jakaś prosta melodia powtarzana w koło Macieju, to jest prawidłowość naszego życia. Dzień, noc, dzień i noc, pory roku, nieustająca powtarzalność. Można wręcz powiedzieć, że to wszystko, nie tylko sztuka, ale życie jest sztuką powtarzania. Jeśli idzie o rzemiosła zwane nie wiedzieć czemu sztukami pięknymi, jest analogicznie. Dopiero po tysięcznym wykonaniu pieśni czy utworu instrumentalnego dochodzimy do biegłości pożądanej w tym rzemiośle.
A czy ma pan taki swój rytm dnia, że pan wstaje i śpiewa i kończy dzień śpiewem?
Nie, tak to nie wygląda. Odkładam się około 10, tak by spać 8 godzin, budzę się około 6, między 6 a 7. Wtedy mam najbardziej sprawny mózg. Zabieram się za obowiązki, czyli korespondencję zawodową. Robię to wcześniej rano. A roboty muzyczne zaczynam około 10. Tak by do 14 je pozamykać.
I to jest słuchanie, czy pisanie?
Różnie. Komponuję rzeczywiście i słucham też muzyki. Kompulsywnie słucham muzyki polskiej tradycyjnej, ale też muzyki z Bliskiego Wschodu, szczególnie muzyki arabskiej. Wokalistyka arabska jest najwspanialszą wokalistyką współczesnego świata. Ale też nie jest tak, że to słuchanie muzyki jest jakąś taką czynnością stałą. Muzyka rodzi się z ciszy. Więc gdzieś tam echa owych lektur muzycznych na pewno odbijają się potem w późniejszych muzycznych działaniach, ale nie wprost.
Nasz bohater Adam Struk nie tylko wykonuje muzykę, ale również zbiera ją, prowadzi badania i warsztaty. Jest skupiony i często wymagający. Bo jeżeli coś ma przetrwać, mówi, to niech przetrwa najlepsza wersja. I to był pierwszy po wakacjach odcinek Podlaskich Charakterów z naszym gościem Adamem Strugiem. Spełniliśmy życzenie, w tym jeszcze letnim odcinku audycji muzyka stała się integralną częścią słowa i jestem pewna, że pięknie je dopełniała. Bardzo pięknie dziękuję za uwagę, Dorota Sokołowska. Do usłyszenia.
Podlaskie charaktery.